To są szkoły karate, sekty.
Sekty, kliki.
Sekty, tak.
Illuminati.
Najbardziej przypomina to lożę masońską. No. Tylko nie nosimy fartuszków, no, chyba że ktoś chce. Joseph Beuys, wielki artysta, wielki reformator sztuki współczesnej, mówi, że każdy może być artystą. Bardzo wiele osób wycina drugą część tego cytatu, która brzmiała, że nie każdy musi. Ja i ty jesteśmy porozumiewalnie głupi. Ty masz inną wiedzę na temat jakichś kontekstów kulturowych, którym możesz próbować podjąć wysiłek interpretacji, albo to olać, coś jest okej, albo ja mam inny. Nawet jeżeli ja posiadam jakieś kompetencje, sztuki się nie da zrozumieć jako całości, nie da się ogarnąć jako całości. Niczego się nie da w naszym dzisiejszym świecie ogarnąć jako całości, poza ewentualnie z, nie wiem, własną kuchnią i zmywarką, nie? Damy radę, ale tak nigdy nie wiadomo, kiedy, gdzie się otwierasz do winy.
Dla mnie najważniejsze jest, żeby sztuka wywoływała emocje. Jakokolwiek. Mm. Witamy w Radiu Romans. Jacek Sosnowski.
Tak.
Jest moim gościem, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałem podziękować serdecznie cyfrowym, które wyposażyło ten pokój hotelowy przetransformowany w studio. To dzięki nim wyglądasz tak fantastycznie.
Myślałem, że to mój naturalny urok, a to technologia.
No i są jeszcze dla słuchaczy kody rabatowe do cyfrowych w opisie, więc zapraszam. Jacku, czy zdefiniujesz się jakąś szufladką?
No, to będzie bardzo mała szufladka. Dobra. Identyfikuję się jako kurator i psychoanalityk. I łączę te dwie rzeczy w jednym, to znaczy zajmuję się sztuką współczesną. Jej nazwijmy to organizacją i tworzeniem warunków do tego, żeby była wytwarzana, pokazywana i dystrybuowana.
Ale poczekaj, coś mi tutaj umknęło i teraz nagle się zestresowałem, bo czy ty będziesz mi teraz tutaj psychoanalizował? Przepraszam bardzo.
Nie robię takich rzeczy.
Ja tutaj z kuratorem sztuki chciałem rozmawiać, a nie z psychoanalitykiem.
Albo z psychopatą.
Znaczy, no to słuchaj.
Nie.
To możemy sobie ręce podać.
Nie ma obawy.
A skończyłeś studia psychologiczne?
Nie, ale jestem w tak zwanej szkole. Czyli jestem członkiem szkoły. Znaczy psychoanalitycy, którzy często nie mają podłoża, czyli wykształcenia psychologicznego, ale też ci, którzy takie mają, no bo są różne motywacje, jak się trafia w to miejsce i różne historie. Łączą się w takie grupy, tudzież stowarzyszenia, które nazywa się szkołami, tak jak są szkoły karate.
Kliki.
Tak. Sekty.
Sekty, kliki.
Sekty, tak.
Illuminati.
Jak najbardziej. Loże masońskie.
O, loże masońskie, to jest.
Najbardziej przypomina to loże masońską. No. Tylko nie nosimy fartuszków, no, chyba że ktoś chce.
Nie nosicie fartuszków? Ja myślę, że byście mieli wtedy dużo więcej roboty, jakbyście sami jeszcze fartuszki nosili, to byście nawzajem mogli się analizować wtedy. Już byłoby całkiem grubo. Wiesz, no ja gdzieś tam troszkę sztuki liznąłem, powiedzmy, więc wiem, jak trochę to wszystko funkcjonuje, ale co najbardziej mnie interesuje, jak się zostaje kuratorem sztuki.
Jakby,
wiesz, mówię o tobie, nie chodzi mi o definicję.
No, ja mam to szczęście w nieszczęściu, że ja się w tym urodziłem. To znaczy oboje moich rodziców z wykształcenia byli historykami sztuki. Oboje w tym zawodzie pracowało, czy też pracuje. I przez tak zwaną osmozę zostałem tą sztuką od urodzenia katowany, więc stał się to mój język, którym się posługiwałem. Studiów w tym kierunku nie skończyłem. Po, no, nie powiedziałbym wielu latach, ale kilku latach przygód z różnymi innymi branżami, jak reklama, marketing i polski film, zacząłem po prostu pracować z moim ojcem, prowadząc galerię w Warszawie, która ostatecznie wyewoluowała w to, że teraz przede wszystkim zajmuje się kuratorstwem, a nie tylko i wyłącznie na przykład handlem sztuką.
Okej.
Okay. Czyli jakby
a nie ciągnęło cię, żeby
po mieczu.
Nie ciągnęło cię, żebyś zostać artystą?
Ja myślę, że
czy jesteś artystą?
Ja, jak ktoś mnie tak określi, ja się nie buntuję, nie bronię się przed tym. Joseph Beuys, wielki artysta, wielki reformator sztuki współczesnej, mówi, że każdy może być artystą. Bardzo wiele osób wycina drugą część tego cytatu, która brzmiała, że nie każdy musi, nie każdy jest do tego zobowiązany, ale można powiedzieć, że to, jak ja podchodzę do właśnie pracy kuratora czy pracy kuratorskiej, jest bardzo twórcze, wytwórcze i może być kwalifikowane jako działalność artystyczna, tak?
Okej, to a dlaczego?
Z tego względu, że dlaczego tak robię, czy dlaczego może być tak interpretowane?
Co jest takiego innego od klasycznej
kuratorstwa? Znaczy, nie istnieje coś takiego jak klasyczne kuratorstwo, tak? Ten zawód, czy ta profesja, jak można powiedzieć, jest czymś, co jest bardzo daleko niezidentyfikowane, tak? Nieokreślone, tak? Nie ma. Na pewno oczywiście możemy wpisać w Wikipedię, gdzieś w internecie znajdziemy podstawowe informacje, ale na przykład to, czym ja się zajmuję się sytuacją, w której wchodzę w interakcję z innym twórcą, czyli artystą różnego typu i albo bierzemy na warsztat jego twórczość i próbujemy zrobić z niej coś troszkę innego w formie wystawy, czyli ją, brzydkie słowo, zrekontekstualizować, albo pchnąć jego bądź jej ich twórczość w jakąś stronę, w którą sami by nie byli w stanie się, nazwijmy to, zainspirować. I teraz bardzo dużo na przykład, znaczy to jest inne od kuratora na przykład w muzeum na przykład, tak, takim jak Muzeum Narodowe, gdzie ktoś siedzi, ktoś rzeczywiście jest na przykład historykiem sztuki, przechodzi przez magazyny i na przykład opowiada jakąś wystawą, na przykład jakąś historię sztuki. Ja tego nie robię.
Tak mi wpadło do głowy, ilu artystów już cię znienawidziło w tym całym procesie?
Setki.
Tak, wiedziałem, wiesz co, bo powiedziałeś o wychodzenie z strefy komfortu, a mam takie przemyślenie, że artyści, nie tylko na pewno, ale artyści traktują bardzo personalnie swoją działalność. Jednak trudno się od tego odczepić i uniknąć, wydaje mi się. Jest niewielu na pewno takich, którzy to traktują po prostu jako pracę.
Natomiast z nimi najtrudniej.
Tak. No tak, bo wtedy oni mają autentyczne argumenty. Ale to musi być bardzo trudne, żeby właśnie to wyciągać kogoś ze strefy komfortu. Ja pamiętam, miałem taką sytuację kiedyś, że zaprosił mnie taki aktor do, jeszcze za granicą jak mieszkałem, do projektu, gdzie było trzech aktorów, trzech fotografów. Każdy aktor z każdym fotografem miał zrobić trzy postacie, stworzyć w ogóle persony i opowiedzieć jednym zdjęciem o tej postaci. I pamiętam, zrobiłem właśnie z jednym z nich te trzy postacie. Mi się i rozmawiałem z nim przez telefon i jemu najbardziej podobało się zdjęcie, które uważam było najgorsze. I w ogóle zastanawiałem się, czy to w ogóle powinno tam się pojawić w tym wszystkim. I w drugą stronę. Mi się podobało to, gdzie on był najbardziej zadowolony. I pamiętam, że to był projekt z miłości dla formy tworzenia i współpracowania z ludźmi i ja byłem bliski, żeby powiedzieć pierdolę to. W ogóle mi się to nie podoba, w dupie to, w ogóle nie chce mi się. I się okazało, że warto było jednak ten ból przejść, tego starcia, bo na dzień dzisiejszy rzeczywiście ta postać, która jemu się najbardziej podobała, jak dzisiaj patrzę na to, była zdecydowanie najlepsza.
No to jest kwestia pewnego rodzaju wiedzy, kompetencji i zaufania i budowania pewnego zrozumienia, co będzie najlepsze dla projektu, który realizujemy. Tak? I nie zawsze chodzi też, aby pokazać najlepszą pracę z serii, bo na przykład nie będzie tak dobrze pracowała w kontekście, powiedzmy, wystawy, nie?
No tak, całego doświadczenia, które prezentujesz, które wystawiasz.
Ja myślę, że to dotyczy każdego obszaru twórczości, w której wkraczamy w jakąkolwiek interakcję z właśnie innymi twórcami, tak? Teraz bardzo interesujące dla mnie jest to, że wielki producent muzyczny, który przez lata nie udzielał żadnych wywiadów, był bardzo enigmatyczny. Mm-hmm. Rick Rubin, mm-hmm. Osoba, która powiedzmy jednoosobowo zmieniła historię muzyki, jak mało kto. Mm-hmm. Teraz wydał książkę o kreatywności, która jeszcze do mnie idzie pocztą, więc jeszcze jej nie mam, ale już ostatnio słuchałem, nie wiem, 7 czy 8 podcastu właśnie z jego udziałem, kiedy on mówi o kreatywności. I co właśnie zauważyłem, że on jest przedstawiany jako producent muzyczny, ale słuchając tego, jak on mówi o swoim procesie twórczym z innymi artystami, oraz szczególnie w ostatnich jakimś podcaście, którego słuchałem, on zaczął przechodzić na tą pozycję, że nie nazywa się już producentem, a właśnie nazywa się kuratorem. Tak? Okay. Czyli to słowo kurator pochodzi od włoskiego curare, czyli opiekować się, tak? Czyli coś pielęgnować i pielęgnować do tego, żeby no, jakby zakwitło. Nie? To nie jest proste. To jest rzeczywiście praca na relacjach, to jest praca na umiejętność komunikowania swoich czy innych potrzeb, definiowania tego, co jest, że tak, co działa, co nie działa, oraz przede wszystkim praca z tym, że aby się udała jedna rzecz, to wiele musi się nie udać. I zaakceptować to, że okej, to pójdziemy w jakąś stronę, zgubimy się w tym lesie, wrócimy bez grzybów, nawet bez tego koszyka, który wzięliśmy, ale pójdziemy do sklepu, kupimy inne grzyby i
też będzie dobra zupa. Najemy się grzybów.
Tak, ale trzeba było być w lesie, nie? Trzeba było być trochę w lesie.
A to jest ciekawe, wiesz, ja miałem na studiach taki nawet moduł kuratorialny. I babka, która nas uczyła tego, ona, bo to było praktyczne akurat bardzo, tam teorii, trudno mi się wydaje też jakby być.
Jest bardzo mało teorii.
No właśnie.
Dlatego mówię o tym, czekam na tą książkę, bo tam jest bardzo dużo teorii. Bo jest dużo teorii wystawiennictwa, tak? Czyli biorę coś, co już jest na przykład gotowe w przypadku sztuki, tak? I wieszam na ścianie i jak powiesić prosto, tak?
No właśnie, no to jest to, ale pamiętam, że ona bardzo, ja czułem się manipulowany przechodząc przez ten moduł, bo ona zostawiała nas często z pytaniem albo z jakimś stwierdzeniem i wychodziła.
To bardzo psychoanalityczna rzecz.
Tak, nie, to
bardzo, bardzo gest
i
tego
my
rodzaju.
Jako grupa musieliśmy przerobić, jakby wypracować, o co i kurwa chodzi zasadniczo.
No.
I absolutnie to było bardzo rozwijające, taki wiesz, no tak psychoanalitycznie, bardzo, bardzo dobrze to powiedziałeś w ogóle, bo rzeczywiście tak działa terapia.
No tak.
zasadniczo, tak. Nie? Bardzo fajny to był moduł, totalnie mi się dzisiaj nie przydał. Ale jakby sama świadomość tego i tak dalej jest super, to jest genialne. Powiedz, bo ty jesteś kuratorem i chciałbym użyć tego jako przykładu po prostu, bo słuchacze często są zupełnie innych branż komercyjnych, już jakby wiesz, nie mają styczności. W ogóle kurator to brzmi bardzo doniośle.
Chyba, że sądowy.
No racja. A kurator sztuki, okej. Chyba, że też jesteś sądowym, jak psychoanalityk, nie, kurator, nie, kurator nie, sądowy. Nie.
Jak najdalej od tego.
Chciałbym po prostu troszeczkę odczarować to dla słuchaczy, dla tych, którzy może nie mają styczności bezpośredniej albo mniej więcej wiedzą. I chciałbym użyć jako przykładu właśnie miejsca, w którym jesteśmy, czyli hotelu Nyx, bo to będzie najłatwiejsze. Tak mi się wydaje na konkretnym przykładzie. Bo jesteś kuratorem sztuki w tym hotelu też. Jak to wyglądało w ogóle?
Jak wyglądał ten proces?
Jak wyglądał ten proces? I co to w ogóle znaczy być kuratorem sztuki w hotelu. Znaczy fakt faktem, że Nyx ma akurat specyficzne podejście też i tutaj mocno jest taka, powiedziałbym, uliczna sztuka kultywowana w Nyxie, tym warszawskim przynajmniej.
No ja bym powiedział, że nawet bardziej w tych niewarszawskich. To jest element, już jakby odpowiadając na twoje pytanie, jak to wygląda, jak wygląda taki proces, jak się do tego dochodzi.
I co to znaczy w ogóle, co ty tu robisz? Dlaczego w ogóle jest taka funkcja, rozumiesz? Żeby to wyjaśnić, odczarować.
Tak naprawdę zaczarować, bo kiedy widzimy taką sytuację, kiedy wchodzimy do tego hotelu, przychodzimy w jakimś sensie na gotowe, tak? Czyli nie widzimy całego procesu, który zaszedł to tak jakby przez wcześniej, przed w ogóle otwarciem tego hotelu, żeby on istniał, czyli zrozumienie potrzeb, tego w jaki sposób ludzie funkcjonują w hotelu, po co przyjeżdżają do hotelu, jak chcą się, jakby nie tylko jak chcą, tylko jakbyśmy my chcieli jako hotel, jakby oni, jak się mają czuć, czego mają doświadczyć, czego mają jakby smakować, jakiego rodzaju na przykład nawet w takiej prostej turystyce, jakiego rodzaju komunikat, jaki ton ustawiamy ich wizyty w tym mieście, o którym rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać ten podcast, ale to jest dość istotne.
Które notabene nazwałeś strupem.
Tak, no ale strupem nie nazwijmy to afektywnie, tylko jako pewnego rodzaju strukturę, tak? Mieszaniny tkanek, tak? No, bo to też jest interesujące. Jesteśmy w kompleksie jednych z najnowocześniejszych budynków w Europie. Obok nas jest najwyższy teoretycznie budynek w Unii Europejskiej, ale z okien...
Tak? Naprawdę?
Tak, to jest najwyższy. Głównie przez
tą iglicę.
Przez tą iglicę, tak? Ale... I przez Brexit.
No właśnie.
Szarf w Londynie tam ma 2 metry tak. wyżej. W każdym razie jest bardzo wysoki, tak? I zrobiony przez znanego architekta, ale też obaj tu przez to okno widzimy ten piękny parking.
Tak.
Tak. Więc to troszkę chodziło mi o ten taki rodzaj, ten kontrastowy miks, nie? W każdym razie wracając do tego, do hotelu, jak to powstaje. Rzeczywiście sztuka jest tak zwanym DNA marki hoteli Nyx. To znaczy sztuka jest obecna w każdym z tych hoteli i rzeczywiście jest to zazwyczaj sztuka, tak zwana sztuka ulicy, street art, czy coś tak jak szczególnie tutaj na pograniczu tego, czyli sztuki niekoniecznie dekoracyjnej, ale bardziej właśnie pracującej z kontekstem, miejsca i powiedzmy troszkę atakującej widza, nie? No bo to było bardzo trudne do wyważenia, jak myśmy to projektowali, że taką cechą sztuki w przestrzeni publicznej, której często nie rozumieją ci, którzy popełniają kolejne pomniki w Polsce, czy w Warszawie, czy gdziekolwiek, jest to, że ona powinna być tam, kiedy my tego chcemy, ale kiedy nie za bardzo mamy ochotę myśleć o Mickiewiczu albo o jakiejś... Mickiewicz też było całkiem nieźle, nie? Ale o jakiejś strasznej ludzkiej tragedii, to lepiej, aby to trochę tak znikało. Nie jest dobrze, kiedy te rzeczy nas atakują. To jest moja opinia, tak? Że szczególnie biorąc pod uwagę to, że w kontekście sztuki publicznej często obcujemy z tym, niektórzy z nas obcują z tym na co dzień, nie? Czyli mieszkają z widokiem na plac, gdzie jest ten Mickiewicz. Akurat przy pomniku Mickiewicza w Warszawie mało kto mieszka, ale tak jest.
Ale przy
nie?
parkingu...
Ale przy parkingu już bardziej, tak. Tak. Także łatwo jest... To też czyni Warszawę łatwo nazwijmy to wizualnie zaśmiecalną. Także i jest trudne też dla sztuki w przestrzeni publicznej, nawet jeżeli mówimy o street arcie, który bardzo chce być zauważony, no że to jest dość duża konkurencja wizualna, tak? To jest bardzo dużo komunikatów wizualnych od reklam przez bardzo różnorodną architekturę, niejednolitą architekturę, to jak wyglądają witryny sklepów, jaka jest nasza estetyka. Tak. Jest bardzo, bardzo bogata. Wracając do tego, jak wygląda taki proces, więc moim zadaniem było stworzenie przede wszystkim najpierw jakiejś jednorodnej, wspólnej koncepcji, jakim kluczem będziemy wybierać tą sztukę, która się tutaj znajdzie i powstanie.
Jaki to był klucz?
To był klucz taki, że o którym już
powiedzmy, powiedziałem, że to jest najbardziej nowoczesny budynek w Warszawie i mieliśmy wraz z kuratorką całej sieci NEX, Irit Barak, taką refleksję, że właściwie science fiction się w dużej mierze skończyło i to wszystko, co było przewidywane na przykład w wieku XX właśnie w science fiction, troszkę te czasy już nadeszły. Może nie mamy latających samochodów,
ale stary, ja mam dokładnie to samo przemyślenie. Autentycznie. I myślałem o tym całkiem niedawno. W zeszłym tygodniu chyba rozmawiałem o tym z kimś, że to wszystko, co było w science fiction, co jest w Jetsonach, my to mamy, tylko że w troszeczkę innej formie. Po prostu takiej, której nie przewidzieliśmy, że to tak będzie wyglądało.
Na pewno, ale problemy na pewno mamy. Te same, tak. te przewidziane.
Tak.
No, bo to też science fiction nie było taką po prostu spekulacją na temat, jak będzie wyglądała przyszłość, tylko kwestią dotykania, przewidywania pewnych problemów filozoficznych, które będą nas dotykać. Tak. I pamiętam, jak prezentowałem taką, miałem pierwszą dużą prezentację tego projektu, właśnie osadzonym w kontekście science fiction, ponieważ science fiction jest motywem przewodnim tej sztuki, która tutaj jest, nawet jeżeli tego tak bardzo nie widać. Na wszystkich pracach, nie wszystkich widać. Prezentowałem to w dniu, w którym dzieje się pierwszy łowca androidów.
Oh, wow.
Dokładnie, to jest 16 grudnia 2019 roku, coś takiego.
Przypadek, rozumiem.
To był przypadek, ale to było bardzo, bardzo właśnie...
Adekwatne.
Ale tak, adekwatne, no bo... Co, katastrofa ekologiczna? Jest. Problemy z jakimiś tam relacjami z migrantami, nazwijmy to, tak. Jakim można nazwać te...
Technologia, która przejmuje wiele aspektów życia i tak dalej. Nie?
Tak, i w tym samotny ten policjant, powiedzmy, czy ten najemnik, który co ma taki, żyje w hustle ekonomii, tak? Jak go zatrudnią, żeby kogoś tam dziabnąć, to go zatrudnią, jak jego nie zatrudnią, to nie zatrudnią. Nie? To są problemy, które, z którymi się bardzo mocno spotykamy dzisiaj. Ale też co było interesujące, to żeby nadać kontekst miejscu, Polska czy w ogóle Europa Wschodnia, Centralna miała ogromny wkład w science fiction. Tak, już samym Stanisławem Lemem jesteśmy w stanie jakby... mocno, to był nieprawdopodobnie wielki wpływ na historię myśli i wiele osób zna takiego mema, kiedy jest sfotografowany Kindle, czy tam jakiś inny czytnik taki do książek, na którym jest fragment książki Stanisława Lema. Zdaje się, że to jest Katar, książka z lat 50., na której opisuje Kindle. Tak, to jest jakby... Trzeba sobie to uświadomić, że właściwie poza jakimś, chyba że jest to jakieś kompletne zwarcie w mózgu, bardzo mało pomysłów jest, nie jest hybrydą tego, cośmy już kiedyś usłyszeli czy widzieli. Tak?
A czy ze sztuką tak w ogóle też nie jest trochę, że ogólnie właśnie już wychodząc poza samo science fiction, że każda sztuka to jest właśnie... No tak, jak się mówi o tym, że najlepsi artyści kradną, tak? Nie pamiętam, kto to powiedział. Ale że to są takie fuzje trochę, to jest takie miksowanie rzeczy często. I rzadko kiedy to są zupełnie odkrywcze, całkowicie nowe rzeczy jakby, no.
Znaczy, dzisiaj. Jest możliwa nowość. To jest w ogóle to pytanie zawsze, czym definiujemy, jak definiujemy innowacje, nie? U wielu z nas myśli, że innowacja czy wynalazczość to coś takiego, że jak leżę w wannie i krzyknę eureka, bo wymyśliłem sztuczną inteligencję albo coś, nie?
No tak.
Nie wiem, maść na niewypadanie włosów. To działa bardzo
to
rzadko.
To się przydało.
Tak, to działa, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko, nie? Normalnie innowacją jest wziąć coś i zrobić to troszkę lepiej. Tak? 10%, 20% lepiej, nie? Podobnie jest ze sztuką, tak? Sztuki ktoś się uczy, jeżeli mówią o jakby... zawsze jest jakiś punkt odniesienia, tak? Nawet jeżeli był ktoś uczony na studiach, to szczególnie było w XX wieku widoczne, że uczyli się, prawda, namalowali figuratywnie, gołą babę, siedziała na krześle i wyszli tylko z tej akademii, rzucili te pędzle i, nie wiem, kwadraciki. tak? Albo coś takiego. To i tak to jest zakorzenione w tej gołej babie na krześle. Tak? To nie da się od tego uciec od tego, że no, nie istnieje coś takiego jak czysta kreacja, tak? Że coś się rodzi z samego siebie. To jest przypadek najwyżej. Więc zawsze jesteśmy w jakimś ciągu takich znaczeń, ciągu znaczących, który jednakże nie odbiera nam oryginalności. Nie? Mm-hmm. I są artyści, którzy bardzo, bardzo silnie z tym pracują i na przykład praca, która jest tuż przed wejściem do hotelu Mariusza Tarkawiana pod tytułem Monolit, składa się właściwie wyłącznie z cytatów. Właśnie z okładek książek, pism i różnych komiksów czy filmów science fiction. Tak? Więc mm-hmm. stanowi taki monolit, trochę jak w kolejnym filmie Odyseja tak Kosmiczna 2001, tylko to jest monolit opowiadający o tym, że to jest miejsce, gdzie się zrodził futuryzm, gdzie się zrodziło science fiction, gdzie ta cała spekulacja na temat przyszłości się powstała. To jest mm-hmm. bardzo delikatne, to jest bardziej widoczne, kiedy ja o tym opowiadam, niż w samej tej, powiedzmy, narracji, którą tworzy ta sztuka.
No ale wracając teraz, kółko zataczając, mm-hmm. właśnie, bo powiedziałeś znowu o tej sztuce tutaj w Nyxie i projektowałeś to doświadczenie mm-hmm. właśnie, które ma jakoś nawiązywać, tak jak, bo z tego, jeżeli dobrze rozumiem, próbowałeś znaleźć sposób taki wizualny, wizualnego języka, żeby nie zaatakować gości, nie przytłoczyć ich tą sztuką i powiedzmy przekazem, który gdzieś tam próbuje być, ale jest to takie coś do zauważenia obok, które też celebruje, powiedzmy...
życie.
Tak.
To było bardzo trudne, bo znaczy najtrudniejszą rzeczą było znalezienie właśnie języka wizualnego, który byłby identyfikowalny jako sztuka, a w tym dość intensywnym designie, jaki ma hotel Nyx, ta sieć, to jest w ogóle stonowany Nyx, bym powiedział. To inne, tak. To jest taki bardziej...
konserwatywny?
Taki konserwatywny. Wnętrza są bardziej konserwatywne niż na przykład w Madrycie. Bardzo ciężko, podobnie jak na ulicy Warszawy, bardzo ciężko z tym jest konkurować, w związku z czym bardzo, bardzo ciekawym zadaniem było znalezienie właśnie takich rzeczy wizualnie, które będą się wpisywały w tą, z jednej strony wpisywały w tą przestrzeń, a z drugiej strony nie będą wystrojem wnętrz.
O właśnie, i tutaj idealnie chyba trafiłeś to właśnie, bo zadaniem kuratora, w moim rozumieniu, jest właśnie, to nie jest wystrój wnętrz, to nie jest dobranie w galerii odpowiednio do siebie obrazków. Mhm. Tylko to jest właśnie stworzenie jakiegoś doświadczenia, które samo w sobie jest nawet, no zależnie od sztuki wiadomo, ale ono samo w sobie jest doświadczeniem, już poza tą sztuką, nie?
Tak.
I teraz w przestrzeni publicznej ty nie wiesz, jaki to jest odbiorca, to jest najbardziej przejebane, mhm. mi się wydaje, bo... w galerii wiesz mniej więcej...
To jest świątynia sztuki.
Tak.
W związku z przez świątynię możemy rozumieć nie to, że tam są święte rzeczy i należy przed nimi klękać, tylko to, że wiemy, że jesteśmy w przestrzeni, która jest do czegoś przeznaczona. Tak? Jak ktoś pada na kolana i zaczyna się modlić w tramwaju...
No tak.
Wariat.
Albo performance artist.
Tak, jak ktoś, albo TikToker.
Albo TikToker.
Raczej TikToker już dzisiaj. Natomiast kiedy ktoś robi to w kościele, to jest całkowicie okej. Mm-hmm. Tak? Czyli jeżeli jest rzeźba, tak? Przedstawiającego upadającego na kolana TikTokera, i ona jest w świątyni sztuki pod nazwą Galeria Sztuki Współczesnej, taka owaka, prywatna, publiczna, nie ma znaczenia, to jest bezpieczne. To jest czytelne, tak? Wiem, wchodzimy, widzimy, jest sztuka puste, dlatego powstaje tak zwany white cube, nie? Mm-hmm. Czyli koncepcja tego, że wchodzi się do przestrzeni, która jest wyczyszczona teoretycznie ze znaczeń i to, co w niej jest, to jest tym, co w niej jest i to jest sztuka.
No tylko tak? Problem polega na tym, że wyczyszczenie przestrzeni ze znaczeń jest znaczeniem samym sobie.
No i, tak. No to...
I tak byśmy mogli teraz tutaj zanudzać.
Tak, to jest historia tego problemu jest oddzielną historią sztuki. Tak? To znaczy, jest oddzielny temat. To jest tekst napisany już kilkadziesiąt lat temu o White Cube i ten tekst, jak właśnie gdzieś ktoś ma jakieś studia, historię sztuki, to jest taki czytany, jak taki klasyczny tekst, jak nie wiem, no coś bardzo starego, tak? To jest bardzo dużo zostało o tym powiedziane, pomyślenie, to znaczy, że ten nadal to istnieje, funkcjonuje i działa. Czasem działa, czasem nie działa. Ale to już jest zbytni szczegół. W miejscu takim jak hotel, przestrzeń publiczna jakiekolwiek, to jest to bardzo trudne.
No właśnie, bo...
Bo tego się nie spodziewałem.
No dobrze, ale jak to robiłeś? Jak wygląda samo to, stary, siedzisz sobie, włączasz Netflixa i zaczynasz rozmyślać, który artysta by tam wszedł, jakby. Mm-hmm. Czy zrobiliście open call zgłaszajcie sztukę. Jak to wyglądało praktycznie?
No,
to jest ciekawe.
Tak, to jest oczywiście jakiś tam... Tutaj dochodzimy do tego, że się ustala pewnego rodzaju warunki brzegowe, tak? Czyli mamy już miejsce, wiemy, jakie mamy miejsca dostępne w tym hotelu na to, żeby ta sztuka tam zaistniała. Wymyśliliśmy temat, tak, że mówimy, niech to będzie, zamieńmy ten hotel, nie wiem, w statek kosmiczny, w jakąś maszynę. Skoro taki jest nowoczesny, no to czy taki ma być, taka jest przyszłość, no to krążymy naokoło tego tematu i w jaki sposób. I teraz przechodząc przez własną wiedzę, czyli że kogo znam, czyją twór. A jeszcze było zawężone to, że to mają być artyści, nazwijmy to lokalni. Tak? Czyli nie ma.
Lokalni, czyli warszawscy czy polscy?
Polscy. Są. Większość jest z Warszawy, tak? Ale nie tylko. Co to już, wiesz, zawęża ten...
Zaczyna się to robić coraz mniejsze.
Szanse wygranej w Totolotka są coraz większe, tak? No bo nie jest to, zróbmy cokolwiek. Zrobić cokolwiek jest najtrudniej. To jest na temat tej czystej kreacji, tak? Że rób co chcesz. To jest najtrudniejsze zadanie, takie tworzenie całkowicie bez żadnego... Właśnie nazwijmy to warunków brzegowych. Tak?
Ja pamiętam, jak właśnie na studiach ja studiowałem właśnie fotografię, bardzo artystycznym podejściem, czyli contemporary photography, nie wiesz, praktyczną. W każdym razie i pamiętam, jak moi koledzy, koleżanki z roku złapali się za głowę, jak przyszło do finalnego projektu, który nie był briefem żadnym.
Nie było tematu.
Nie było tematu. Zrób to, co chcesz. To jakby teraz pokaż, czym ty jesteś, co ty robisz, jak to robisz. Ludzie nie wiedzieli, co będą robić. Do tego stopnia, że zmieniali projekt kompletnie na tydzień przed oddaniem pracy.
To jest troszkę to, co odróżnia, powiedzmy, artystów od nieartystów. Takich mówimy o funkcjonowaniu już dalej w twórczości, nie? Dlatego, że jak powiedział, kiedyś ktoś zapytał Picassa, który był dobrym źródłem takich cytatów, można powiedzieć, nawet głodnych kawałków, ale ten jest dobry w tym kontekście. Zapytałem go, panie Picasso, jak pan szuka nowych pomysłów? Ja nie szukam, ja znajduję. I to jest taka sytuacja, że jeżeli jesteśmy już, jakby każdy oczywiście artysta ma wolne przebiegi i tak dalej, ale zazwyczaj jest coś działa w ich nieświadomości, co powoduje to, że znajdują ten temat, znajdują tą, zaczynają z tego kłębka wyciągać tą nitkę i ona gdzieś tam prowadzi. Czasem prowadzi donikąd, ale oni za nią ciągną i wiedzą, jak dalej z tym pójść. Mi osobiście jest zazwyczaj łatwiej pracować z jakimiś warunkami brzegowymi. Mimo tego, że mam szereg pomysłów na powiedzmy na wystawy czy projekty, one dla mnie na przykład są zazwyczaj jakąś reakcją na jakiś czynnik, jakiś trend czy czynnik zewnętrzny, tak? No, ale nie jest tak, że budzę się rano i mówię, Boże, jak było wspaniale, dzisiaj mam na to ochotę, nie wiem, zrobić wystawę o, nie wiem, czymkolwiek, kwiatkach. Jak mi ktoś przyjdzie i powie, że bardzo dobrym pomysłem byłoby zrobić wystawę o kwiatach, bo kwiaty są w tym momencie the thing, proszę bardzo, bardzo można zrobić bardzo dobrą wystawę o kwiatach. Bardzo dobrą. O, siłą rzeczy z największymi nazwiskami, jakie historia sztuki zna. Tutaj to było troszkę trudniejsze niż dobra. Kwiaty.
Okej, okay. Co jest kolejnym, bo pierwsza rzecz, jak podjeżdżasz do hotelu, bo to jest na zewnątrz, ten monolit stoi na zewnątrz, tak?
Tak, tak, przed wejściem tam.
No, i teraz wchodzisz do hotelu, widzisz pantery.
Pantery nie są moje.
Okej.
Okay. To jest ten element tego, z czym trzeba było konkurować.
O, właśnie. Wchodzisz do recepcji i tam jest wielki kawał sztuki.
Wielki mural, tak. Bardzo już światowego artysty Mariusza Warasa, aka MCT. To było też taka właśnie sytuacja, kiedy troszkę sztuka rozwiązuje problem. Bo to nie jest zwykła recepcja. To nie jest takie lobby hotelu, jak wpiszemy teraz tam w Stable Diffusion czy jakiś inny AI, zrób recepcję hotelową. To nie narysuje czegoś takiego. I ta ściana, która dla mnie jest, była bardzo jakby kusząca z tego względu, że tej pracy nie da się zobaczyć w całości. Nie da się znaleźć takiego miejsca, gdzie byśmy ją ogarniali całościowo. Zwróciła moją uwagę, że pomyślałem, że potrzebne jest nam coś, co będzie miało dużo szczegółów. Będzie, jak zmrużymy oczy, będzie trochę zatracało w tej architekturze, czyli nie będzie...
Żeby też nie przytłoczyło właśnie.
No tak. Bo co się robi w recepcji? Czeka zazwyczaj. Jeżeli przyjeżdżamy z wycieczką, to zanim zaczekinują naszych 20 kolegów, to musimy siedzieć w tej recepcji i czekać. I ta praca jest szczególnie dla mnie interesująca z tego względu, że właśnie patrzyliśmy, w jaki sposób ludzie będą wchodzili w nią w interakcję. Nie? Że można je zobaczyć z zewnątrz w ogóle hotelu. I ona staje się troszkę tłem, takim czymś, no ze szybą, jest jakimś pejzażem, no bo to jest bardzo takie właśnie utopijno-dystopijne miasto. Z wewnątrz, ale również wchodząc po schodach, będziemy bardzo blisko tej pracy. No i tutaj właśnie idealny okazał się Mariusz, no bo to jest praca wykonana w technice szablonu, wycinanego laserem, który ma turbo mikroszczegół. To ja nie wiem już tam, ile to jest. 30 milimetra.
Rozdzielczość, jak to mój kolega określił, jest zarąbista tej pracy.
Tak,
naprawdę.
I to jest dla mnie coś, co ja bardzo lubię. To są dzieła sztuki, które inaczej działają z daleka, inaczej z bliska, inaczej się, nazwijmy to, inaczej działają.
Inna jest interakcja.
Tak, albo w ogóle inaczej. Zaczynamy widzieć szczegóły, które zmieniają ten kontekst tej pracy, jak widzieliśmy ją z daleka, ale już nie możemy, że jesteśmy innym człowiekiem, kiedy stoimy nie pół metra, tak. a pięć.
Tym bardziej, że jest to ściana.
Tak. I obok niej przechodzimy, tak? Bo wchodzimy na górę, tak. I ona ma te różne szczegóły, które też de facto nic nie znaczą, bo tam nie ma jakiejś historii w tym, ale wydaje się, że jest historia, co też jest ciekawe.
No dobra, i wchodzimy po tych schodach i tam znowu jest przed nami, tam są dwa elementy. Jeden to są te krzesła.
Krzesła
i drugi to są te zdjęcia.
Znaczy krzesła na tle pracy Norberta Dellmana pod nazwą Plexus. To jest jakiś organ. Nie pamiętam. Przykro mi, ale to jest takie bardzo nawiązanie do science fiction, bo w bardzo wielu filmach science fiction, czy to jest obcy, czy są Gwiezdne Wojny, czy to jest jakiś tam Star Trek, czy coś takiego. W wszystkich statkach kosmicznych, bazach i tak dalej są jakieś klapy, pod którymi są kable. Najbardziej to jest widoczne w filmie Terry'ego Gilliana Brazil. To jest mało znany, taki
no nie widziałem.
Bardzo dziwny film z Robertem De Niro, który gra hydraulika, który właśnie zdejmuje te klapy i grzebie w tych kablach. Nie?
Okay.
To znaczy, że pod spodem i tego budynku też, to są jakieś tysiące kilometrów kabli. Jest taka koncepcja, prawda? Koncepcja świadomości tego, że przy odpowiedniej ilości połączeń, pytanie, czy przy odpowiedniej ilości połączeń, tak jak w mózgu, pojawia się świadomość, tak? Czy istnieje. W ogóle nie wiemy, co to jest świadomość, ale tutaj idea była taka, że ten budynek żyje i że on ma jakiegoś ducha. Troszkę tak jak w innym filmie science fiction Ghost in the Shell, gdzie właśnie rodzi się świadomość samego ruchu informacji. No to, że to jest żywy organizm, jawi się jak żywy i że ta praca jest tym, co byśmy zobaczyli, gdybyśmy zdjęli te wszystkie okładziny. Tak gdyby ta klapa spadła i tam się Han Solo schował w tych kabelkach, nie?
Ale wiesz co, mi się kojarzy ta praca, bo ona ma piękny kolor, jest taki fiolet z różem fuksją pomieszany. Mm. Mi się kojarzy i to jest ciekawe, bo też science fiction filmem, ale nie kompletnie ten element kabli gdzieś umknął mi przez tą intensywność tej pracy. I mi się kojarzy od razu, jak to zobaczyłem, kojarzy tą diwę operową z Piątego Elementu.
Tak. Ale tam też jest kabel. Tam jest dokładnie to samo z kablami.
Ona ma
też
kable, ona ma kable, w ogóle takie tak, z głowy chyba.
Tak, ona ma jakieś takie macki, ale w tym filmie też są kable.
Nie, no tak, tak, generalnie tak.
Tak, tak, jest chowanie się w kablach.
Tak,
to jest jakiś fenomen. Fenomen właśnie science fiction, jako pewnej coś wszyscy scenarzyści, reżyserki
robią. Fajna tekstura po prostu, tak, mi się wydaje, tak, która wizualnie dobrze też może wyglądać.
Ale wydaje mi się, że chodzi o pewnego rodzaju takie przeświadczenie, że zawsze, że bardzo dużo tych filmów, że one się muszą dziać wewnątrz czegoś, że one mówią o czymś wewnętrznym, nie? I wewnętrznym w takim sensie, że wszyscy są w jakimś bebechu czegoś, nie? Okay. Myślę nawet, że to jest, że dramat, który się rozgrywa w tych filmach, dotyczy spraw właśnie nie tego, czy te samochody będą latać do góry i w dół, czy w lewo i w prawo, tylko właśnie tego, że kim jest mój ojciec? Luke. Tak? Jestem, no tak, tak. Jest to o tym. Nie, ale to jest dobry przykład, tak, to jest dobry przykład, bo ta praca, to jest jakby to, z czym ja idę do artysty i mówię, to jest to wrażenie, które ja chcę zrobić. To nie znaczy, że to ma być zilustrowane. Mm-hmm, tak? To znaczy, że chcę uzyskać ten efekt, żeby ta praca się właśnie na przykład odcinała radykalnie od reszty wnętrza oraz ona jest na końcu bardzo długiego lobby, czyli jak już tarabanie się są walizą na to pięterko, to jest coś na końcu korytarza, co mnie wciąga. Tak? Co mówi, chcę, tak, chodź
zobaczyć, tak, bo,
chodź
bo,
do mnie.
Bo tam wszystko jest tak szaro, czarno, jakoś takie ten, a na końcu jest właśnie takie jebnięcie koloru, jakiś róż.
Które nie jest, to są takie kolory, które nie występują w naszej codzienności, tak? Teraz jak patrzymy nawet na to miasto przez okno, to nie.
No to nie, tutaj
to fioletowego szary, to tak tutaj nie uświadczysz. Popytałeś się o tą kolejną pracę, czyli te zdjęcia drzew. Mhm. Ponieważ Nyx pochodzi, sieć jest, ma swój początek w Izraelu. W każdym hotelu też jest praca tak zwana Izraeli Artwork.
Okej.
Okay. Czyli, że jedna praca jest przez artystę bądź artystkę z Izraela, tutaj to jest Hadad Sad i to są takie, i to jest taki sygnał, to jest taka praca, która wzywa nas do tego, żeby zmienić perspektywę, tak? Ona nam pomagała też w jakimś sensie w samej pracy, ponieważ jak oglądaliśmy, nie wiem, wizualizację, czy się mówi, patrzy się na projekty, to widzicie ten budynek w całości. Ten budynek w całości widzi albo z bardzo daleka, w ogóle się go nie widzi w całości, albo się widzi go z bardzo daleka w takich większych fragmentach, ale zazwyczaj się patrzy na niego dokładnie tak jak na te drzewa, które ja nazywam grzybami. Mhm.
Grzyby ale one są zmanipulowane też, bo to widać bardzo wyraźnie.
Tak, tak. Tam jest, to jest, może nie pizz na wodę, fotomontaż, ale jest tam duża ingerencja i manipulowanie.
Estetykę jakby całego obrazu. Nie?
Ale przede wszystkim chodzi o coś takiego, że w jakimś sensie drzewo jest zamieniane jako też symbol, bo to jest zamieniane w coś zupełnie innego. Jest jakby, to jest tak, że nasza głowa jest tak na samego dołu pnia i patrzymy do góry, dokładnie tak samo jak patrzymy na wszystkie wieżowce i że gdzieś jest, że to jest żywy organizm, który jest dla nas jakby przytłaczający, ale też nie niebezpieczny, nie jest jakby, możemy zbudować z nimi jakąś relację. Także to jest takie wyzwanie do taka nazwijmy to medytacja na temat tego, jak się zmienia perspektywę. Nie? Czyli do tego, że bądź przygotowany na to, żeby popatrzeć na świat z innej strony. To brzmi bardzo banalnie, ale wydaje mi się, że paradoksalnie bardzo często potrzebujemy takiego impulsu do tego, żeby powiedzieć, że to zupełnie inaczej wygląda niż miało. Mm-hmm.
Teraz jak o tym wszystkim mówisz, to wszystko ma absolutny sens. Mm-hmm. I zakładam, że też musiałeś wziąć to pod uwagę, wykonując swoją pracę, że ludzie, którzy będą tu przychodzili, oni nie będą znali tej historii i tej koncepcji i jest szansa spora, że 99% w ogóle ludzi nawet się nie zatrzyma przy tym, żeby zastanowić się, dlaczego to tu jest i dlaczego takie. I dlatego, wiesz, że w ogóle to jest, to nie jest jak w galerii, że masz tabliczki opisowe każdej pracy, nie?
Są. Są opisy. Tutaj, tak,
ale nie, to nie jest, wiesz, to nie tworzy przestrzeni takiej właśnie galeryjnej, gdzie z założenia powinien się nad tym zastanowić. Te tabliczki, to wygląda równie dobrze jako gość, ja teraz mówię, jako taki, wiesz, totalny ignorant, który przychodzi do hotelu spać i tyle, bo jest na wycieczce biznesowej, to jest tabliczka, bo można kupić to albo coś, wiesz. Trzeba być przygotowanym na to właśnie, że to jest publiczna przestrzeń, która... Nie wymaga od widza czegoś. Tak. I teraz pytanie, jak właśnie brałeś pod uwagę, że większość ludzi prawdopodobnie tak do tego podejdzie, że to po prostu będzie częścią wystroju wnętrza, jakby, że się tego nie zastanowił.
To jest część wystroju wnętrza, no bo jest i ma wiele tych prac. Wszystkie mają w jakimś sensie charakter dekoracyjny, co nie jest w żaden sposób złe. To czy ja myślę, że w takiej naszej codziennej pracy, w tym technokratycznym świecie zbyt wysoko waloryzujemy to, że musimy zostać zrozumiani, że rzeczy muszą być zrozumiane powszechnie. Kiedy ja osobiście czy uważam, że sztuka jest tym miejscem, kiedy możemy zrozumienie jako dokonaną rzecz przełożyć na proces rozumienia, czyli chęci zrozumienia czegoś. I to jest wartościowa rzecz w obcowaniu ze sztuką. Tak? Czyli że kiedy idziemy na wystawę, szczególnie rzeczy nowych, czy trafiamy w takie miejsce, na temat tej rzeczy, która tam jest, jesteśmy porozumiewalnie głupi. Tak? Ty masz inną wiedzę na temat jakichś kontekstów kulturowych, którym możesz próbować podjąć wysiłek interpretacji, albo to olać, to też jest okej. Okay. Albo ja mam inny. Nawet jeżeli ja posiadam jakieś kompetencje, sztuki się nie da zrozumieć jako całości, nie da się ogarnąć jako całości. Niczego się nie da w naszym dzisiejszym świecie ogarnąć jako całości, poza ewentualnie z, nie wiem, własną kuchnią i zmywarką, nie? Damy radę, ale tak nigdy nie wiadomo, kiedy, gdzie jest otwierasz do wina, nie? Jakby należy, więcej zawsze nie wiemy, niż wiemy. I ja mam na przykład takie, często to powtarzam, 4 poziomy rozumienia sztuki, jako profesjonalista. Nie podoba mi się, nie rozumiem.
Zajebiste.
Drugie, rozumiem, nie podoba mi się.
Zajebiste.
Trzecie, podoba mi się, rozumiem. I najwyższy poziom to jest, podoba mi się, nie rozumiem. Czyli kiedy ja wchodzę do sali, czy do miejsca, gdzie skonfrontuję się z czymś, jest, a co tu... I kiedy pojawia się we mnie chęć zrozumienia. I dlatego jak tutaj często jakby opowiadam tej sztuce ludziom, którzy się obcują na co dzień, czyli pracownikami hotelu, których też musieliśmy brać pod uwagę, że ktoś będzie stał tej recepcji
i całą
zmianę i cały dzień na to patrzył. I to jest bardzo ważne, aby nie chcieli nikogo wracając do domu po drodze zabić. Tak. Dokładnie. Bardzo ważne. To jest to, że co oni mają zrobić, kiedy ktoś przychodzi, kiedy jestem wkurwiony. Tak, co to jest, dlaczego tutaj jest i tak dalej. I ja to przekładam, że to jest bardzo wysoka wartość. Znaczy, że coś zadziałało. Że pojawiła się chęć z negatywnego efektu zrozumienia.
Emocja.
Tak.
Ja też tak staram się rozumieć sztukę i właśnie też o tym rozmawiałem z dyrektorką zresztą tego hotelu 2 dni temu, czy tam przed, czy coś takiego, że dla mnie najważniejsze jest, żeby sztuka wywoływała emocje. Jakokolwiek. Najgorsze, co może być dla artysty, to jeżeli ktoś powie, ładne, jest okej.
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 No tak, ale wiesz, oglądając to, to jest wielkie wyzwanie w mojej pracy, polegające na tym, że jeżeli tak się dużo z tym obcuję, tak dużo się tego ogląda, tak dużo się tego widziało, to o ten najwyższy poziom, czyli podoba mi się,
nie rozumiem,
nie rozumiem jest coraz trudniej.
No tak.
W związku z czym trzeba szukać jakichś innych metod, nie wiem, ekscytacji, czy dojścia do tej ekscytacji, tego, żeby można było się czymś zidentyfikować, chcieć tego, nie wiem, użyć, że to coś z tym zrobić. To jest bardzo trudny element procesu. Myślę, że każdego procesu kreatywnego na pewnym etapie, tak? Czy jest się twórcą, czy twórcą takim jak ja, czy pracuje się z twórcami, to jest trudne. Jak ma nas... I wszyscy wiemy, że też są te momenty, kiedy nabieramy kompetencji, że umiemy to zrobić, ale nas to już nie grzeje i tak niestety istnieje YouTube i Metallica. I...
Czy, słuchaj, takie przemyślenie właśnie mnie naszło, żeby porównać pracę kuratora do reżysera, tylko takiego troszeczkę bardziej wycofanego. W sensie może nie wycofanego, a mniej na świeczniku, określił, że ty bierzesz te wszystkie składniki różne i tworzysz z nich może nie zupełnie coś nowego, no bo jak weźmiemy do filmu DiCaprio i De Niro, to wiemy czego się spodziewać, jakby oni nie staną się nagle Johna Hillem czy coś, nie? Jakby po prostu się nie da niektórych rzeczy przeskoczyć. Więc oni biorą te wszystkie składniki, biorą do tego kostiumografa, to i z tego dopiero to zaczyna być filmem. Dlatego w ogóle reżyser jest tak bardzo celebrowany. I mam wrażenie, że można tak porównać trochę, nie? Bo ty to doświadczenie projektujesz w pewien sposób. Mm-hmm. Czy się uda, czy nie? Zobaczymy.
Ja przez długi czas też używałem tego porównania, że to jest trochę jak reżyseria, czy to byłaby jakaś ambicja, ale z czasem właśnie bardziej moim zdaniem adekwatnym porównaniem, zaraz to skonfrontuję, jest właśnie producent muzyczny. Że kiedy bierzesz płytę, kiedy idziesz na wystawę indywidualną takiej jakiejś artystki czy artysty, to oni błyszczą w pierwszej kolejności, nie? Natomiast tak samo jest, jak bierzesz płytę jakiegoś wykonawcy i ktoś tam jest z tyłu, ktoś stworzył warunki do tego, żeby ta osoba popełniła te utwory, które są i one brzmiały w ten sposób, były w takiej kolejności, negocjowała to, aby były w takiej kolejności na tej płycie, ale ostatecznie ich prawda, imię i nazwisko jest na wierzchu, nie?
Rozumiem.
Reżyser jest o wiele bardziej... jest to obecne w momencie, kiedy ja tworzę na przykład właśnie wystawę zbiorową, kiedy jest i w niej bierze i DiCaprio, i Hill, i eksploruje jakiś temat. I wtedy artyści, to jest o tyle trudniejsze, bo o wiele mniej, czują o wiele bardziej, jak szczególnie już istnieją trochę, jak bardzo ich sztuka oddziela się od nich i jak może być umieszczona w innym kontekście, którego oni kompletnie nie zamierzali, i to jest bardzo często trudne. Szczególnie jeżeli to są prace, które mają, nie wiem, 10, 15, 20 lat, mi pasuje ta praca i bardzo często to może być wręcz pewnego rodzaju przemoc, kiedy artysta mówi, ja nie dam tej pracy, a ja robię tup do muzeum i mówię, pożyczycie mi? Oni mówią, oczywiście. I tu jest też, tracą artyści tą kontrolę. To jest wtedy ta sytuacja wiele bardziej reżyserska. Ale to też jest troszkę inne doświadczenie, tak? Inny aspekt pracy kuratorskiej, bo jako właśnie producent muzyczny ja mogę też robić, prawda, składanki, mogę robić mixtape w hip-hopie, albo mogę siedzieć i tam suwać suwakami. Ja bardzo dużo słucham wywiadów z producentami muzycznymi. To jest równie różnorodne podejście, co w ogóle kuratorstwo.
A to ciekawe.
Reżyseria jest o wiele, film jest bardziej takim, tam jest kwadratowy. Tak.
Ale wiesz, mi się wydaje, że to wynika z tego, że zaangażowanie po prostu zasobów ludzkich jest tak ogromne.
I pieniędzy.
I w związku z tym pieniędzy na ten jeden moment, wiesz, bo dzisiaj kręcimy tą scenę i wszystko musi się wydarzyć dobrze dzisiaj.
Tak. To jest taki powoli jadący czołg.
Dlatego to jest takie kwadratowe przez to, bo trzeba propozale, bla, 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 bla. Bla, wiesz, rozpisać, tak dalej. Słuchaj, na sam koniec, bo mam fajnie się rozmawia, ale nie chciałbym, żeby ktoś musiał dzielić to słuchanie tego na 3 tygodnie.
Teraz już podcasty mają tyle godzin.
Mają i często dzielę na właśnie długi czas. Powiedz mi, Jacku, na koniec, dlaczego warto zobaczyć tą twoją pracę w tym hotelu? Dla laika, dla kogoś, kto wiesz, zdarzy się, że właśnie przyjedzie do Nyxa i powie, kurde, znaczy, teraz już wiem, o czym on mówi.
Tak, mówimy to w ten sposób. Po pierwsze, wobec sztuki wszyscy jesteśmy laikami. Tak? I tu mówię każdej sztuki. W tym momencie filmu...
To jest bardzo fajne podejście.
Tak, filmu, muzyki, nie wiem, tatuaży, literatury i tak dalej. Tego jest tyle, że i dostęp do tego mamy tak łatwy, że każdy kuratoruje swój własny obraz sztuki, swoją własną definicję. To jest indywidualne doświadczenie. To, co mi się wydaje, że jest bardzo wartościowe w tym miejscu, jest to, że to są światowej klasy artyści zgromadzeni w takim... Oni tutaj są w jakimś sensie w tle. Można popatrzeć na coś, co mnie osobiście fascynuje. Właśnie sztuka, interesująca, angażująca sztuka w kontekście no, życia, tak? I hotel jest bardzo dobrym przykładem życia, tak? Jest bardzo zdefiniowane życie, czym jest hotel.
Tak, bo hotel w ogóle to może brzmieć jak trochę kara, nie? O, muszę zrobić wystawę w hotelu, tak. Ja pierdolę, to dramat. Ale jednocześnie to też jest świetną możliwością.
Absolutnie.
Właśnie dotarcia do ludzi, którzy w innym przypadku by nie zobaczyli.
Tak, Robienie wystawy w muzeum, co robiłem, robię, jest trudne inaczej, ale też w jakimś sensie prostsze inaczej, bo to nie jest bardzo trudne zrobić kompetentną wystawę, gdzie właśnie przyjdą tak wszyscy goście hotelowi i powiedzą, no, jest wystawa, tak? Ja się nie znam, tak? Zrobienie bardzo dobrej wystawy muzealnej jest super trudne.
No tak.
To jest zupełnie co innego. To jest ten challenge w tym, co robię. Tak? Czy teraz jak pracuję, bo jestem kuratorem polskiego pawilonu na Biennale w Wenecji w architektury, czy jak robię tam, gdzie stawka jest gigantyczna, no tak. Tak duży budżet, setki tysięcy odwiedzających, to jest zupełnie, zupełnie co innego. Ale tutaj jest ogromna przyjemność pracy z takim projektem, bo widzi się właśnie ludzi, którzy są ze swoim życiem wobec tego. Kiedy idę do muzeum, oni są, wszyscy są tacy sami. Znaczy, są jak ten White Cube, nie?
Tak, właśnie. Oni tam przyszli i już tak, można wymagać tak. Tego od nich troszkę.
I na przykład moim osobistym marzeniem jest zobaczenie kiedyś, no bo bardzo dużo jest sztuki oczywiście kupowanej, sprzedawanej i ona trafia do jakichś magazynów i tak dalej. Nie mówmy o tym, ale bardzo lubię obrazy jednego z największych malarzy jeszcze żyjących, ale już bardzo wiekowego pana, czyli Gerharda Richtera. Bardzo drogich rzeczy też. I takim moim marzeniem jest, jeszcze tego nie udało mi się spełnić, żeby zobaczyć jego obraz w kontekście domowym. Mm. To znaczy, że nie, że wisi właśnie w galerii, tak jak widziałem, no nie powiem dziesiątki razy, ale bardzo wiele razy, tylko zobaczyć tego, że ktoś ma jeden z tych jego prac, no ja najprawdopodobniej rozpoznam, że to jest jego. Rozpoznawanie Richtera nie jest jakieś super trudne, ale zobaczyć, jak tam jest właśnie, to jest ten, tam tutaj jest ta szafka,
kontekst,
tu totalnie. Jest ta, tak, i ktoś w tym żyje, i ktoś rano wstaje, nie wiem, na kasu czy bez, przed pracą i pije tą kawę przy tym Richterze i popatrzeć na to, kiedy właśnie ta sztuka jest bliżej życia. W hotelu jesteśmy bliżej życia. W muzeum jesteśmy wiele bliżej śmierci, tak? Bo też jak prasa już trafia do kolekcji muzealnej, no to ona tam sobie umiera. No tak. No bo jeżeli coś trafi do muzeum, prawdopodobnie jest, że zostanie pokazane w przeciągu następnych 10 lat publiczności, poza tą wystawą, nie wiem, coroczną, tegoroczne zakupy.
Aha. Nie wiadomo.
Im więcej muzeum ma, tym to prawdopodobieństwo jest mniejsze.
Tak, no tak. Czyli im większe i w sumie fajniej być w kolekcji tego muzeum, bo ma większą kolekcję, bo jest bardziej znane, zamożne i tak dalej, tak, ale to jest na to papierze. Jest gorzej.
Ale to jest tak. No. Ale to jest
gorzej i lepiej dla samej pracy, dla samej sztuki.
Tak.
Jacku, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Było mi niezmiernie miło. Myślę, że byśmy mogli tak jeszcze spokojnie ze 3 podcasty nagrać.
Jestem dumny.
A słuchaczy, jeżeli wam się podobała ta rozmowa, to zapraszam do podzielenia się nią, linkiem ze swoimi znajomymi, bo to najlepsza rzecz, którą możecie zrobić. No i oczywiście zrobić wszystkie inne rzeczy typu subskrypcje i tak dalej, żeby mi się bardziej chciało dalej nagrywać. Dziękuję ci bardzo, Jacku. I mam nadzieję, że do następnego.
Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.
Cześć. Best Kaszuc.